Gość pożytecznych Beata Karlińska, prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, niedawno uhonorowana tytułem Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2017 roku. Od 25 lat prowadzisz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, walczysz o ich prawo do godnego życia, także prawo do asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Gratuluję wyróżnienia, należało ci się.
No nie wiem, właśnie czy za 2017, bo tak chyba za dużo nie zrobiłam, to jest właśnie dopiero chyba muszę teraz robić jako ten mecenas.
Ja myślę, że po prostu to było za całokształt.
No też mi się tak, ja też tak sobie pomyślałam, nie? Kiedyś jak byłam młoda, to zawsze dużo robiłam i wydawało mi się, dlaczego to tacy starsi dostają, a teraz już wiem, jak to jest. Że już widać, że starsza jestem, bo wtedy się dostaję za ten całokształt. No i tak fajnie, nie? No bo jest już trochę tych mecenasów, mam jakieś pomysły, że może... No ale na razie tego nie zdradzam, że rzeczywiście jako mecenasi możemy coś dla Przecina więcej zrobić.
Polobować.
Tak, polobować na rzecz osób niepełnosprawnych, chociaż przez te 25 lat się bardzo dużo zmieniło. Ja pamiętam, jak my na początku Urząd Miejski w Szczecinie pisał do organizacji, co byście chcieli dostać, tak, co byście na co pieniądze. My wtedy pisaliśmy, że my to nie chcemy na działalność pieniędzy, aby były autobusy i tramwaje dostosowane i transport dla osób niepełnosprawnych. Teraz już mamy dużo tego transportu, tak? Czyli się wszystko powolutku, znaczy nawet nie powolutku, no ale się zmienia, tak?
No ale na początku trzeba było właściwie o to walczyć, przekonywać, że to jest potrzebne.
No tak, jesteśmy też jedynym miastem właściwie w takiej skali, które, no chociaż w Warszawie jest, w Białymstoku też jest asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. U nas urząd zleca to organizacjom pozarządowym i jest kilku tych asystentów, za których płaci jakby miasto, prawda? Więc u nas jakby są ci asystenci, ale mimo tego, że bardzo długo o to walczymy, o tego asystenta osobistego do dzisiaj w takiej formie, w jakiej chcielibyśmy, żeby to w Polsce działało, to no, niestety się nie udaje. No u nas w Szczecinie powiedzmy mamy jakby tam, przynajmniej dla naszych podopiecznych, wszyscy, którzy chcą, mają. Może nie w takim zakresie czasowym, tak? Jakim by chcieli, ale jakoś tam udaje nam się podołać temu zadaniu. Natomiast no to nie o to jakby chodzi. Chodziło o takie rozwiązanie systemowe, no ale miejmy nadzieję, że wszystko przed nami. Już taką znowu protezę tych asystentów wprowadza nam ustawa Za życiem, tak? Gdzie tam co prawda na te 10 godzin. Ale
jakiś
wydaje mi się, że należy
być.
Się, żeby się ludzie uczyli, bo przecież nie chodzi tylko o naszych podopiecznych, o różnych, głównie chodzi też o opiekunów, żeby zrozumieli, że mogą ich jakoś wyręczać. Pamiętam z jakiejś konferencji taką historię, Kraków otworzył taki dom dziennego pobytu, to nie jest taki dom dziennego pobytu, nie pamiętam jak to się nazywa, w każdym razie chodzi o przerwę wytchnieniową dla rodziców i oni opowiadali jak jedną mamę, która opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem 24/24, no bo ta opieka jest różna, czasami się rodzice aż tak nie muszą opiekować, bo dzieci są w różnych ośrodkach, różną aktywność mają w czasie dnia, ta pani akurat była 24/24, uczyli ją wychodzić z domu. Tak dziwnie brzmi, nie? Ale to tak było właśnie, że ona po prostu jak wychodziła te pierwsze razy, to oni musieli trzymać dziecko w oknie. A szła tylko do sklepu, który w tym samym budynku był.
Ale w Szczecinie było podobnie, kiedy zaczęli funkcjonować pierwsi asystenci osób niepełnosprawnych, że rodzice nie mieli zaufania i nie chcieli wypuścić na przykład swoje dziecko, no syna, córkę na spacer z takim asystentem.
Właśnie.
No także też była obawa.
To trzeba się uczyć, bo to nie jest tak, że właśnie wszyscy się na to rzucą. Jak każdemu się wydaje. Wcale nie. U nas nasi podopieczni fundacji wcale też nie rzucają się na te usługi. Jest strach przed tym, że ta osoba nie zrobi tak jak my, ten opiekun, że nie będzie umiała.
Albo że zrobi krzywdę.
Tak, tak. I muszą się i jedni i drudzy uczyć. Po prostu muszą się uczyć korzystania. To też nie jest łatwe korzystać z usług, jeżeli się jest osobą niepełnosprawną, bo się jest takim pracodawcą dla kogoś, komu się mówi, co ta nie każdy jest też dobrym zlecającym pracę innym, tak? A się wstydzi, a coś tam, tak? No i organizować pracę. Wiele osób korzysta tylko w minimalnym zakresie, bo mówią, potem co on mi będzie siedział w domu, no jakby musiał mu dawać zajęcie, nie? I zostają, powiedzmy, po wstaniu z łóżka sami w domu. Z jakimś takim ogarniętym, najbliższym otoczeniem, gdzie mają położoną jakieś picie, jakieś jedzenie przez cały dzień, póki ktoś tam inny nie przyjdzie, nie?
To prościej jest wyszkolić psa, który będzie wykonywał pewne
fajne, nie?
Czynności, tak.
No właśnie.
Bo to wtedy nie ma tego obciążenia,
ale
że...
Ale na spacer trzeba wychodzić znów.
No tak, ale z drugiej strony nie ma tego obciążenia, że pies leży, nic nie robi, a ja mu płacę, tak?
No tak, tak. No może tak.
Co uważasz za swój największy sukces z tych 25 lat?
Już nie wiem, właściwie to rzeczywiście, ja zresztą jak odbierałam nagrodę, mówiłam, może fajnie, że to teraz ta nagroda, bo ja się czuję już mocno taka wypalona. Najbardziej jestem wypalona tym, że też to mówiłam, dostając nagrodę, że tak na pożytek publiczny to wszyscy tak mówią, tak, tak, cenimy pracę społeczną, to jest takie fajne, to tacy bohaterowie. A potem patrzą i tak mówią, pracuję społecznie. Na pewno z tej fundacji to ma już dom, samochód i nie wiadomo co jeszcze.
Bo wszyscy traktują organizacje pozarządowe jako sposób na zarabianie pieniędzy.
No tak, ale ja akurat nie pracuję. Tam jestem społecznie. Mogłabym pewnie pracować, ale nasza fundacja nie zatrudnia pracowników. Mamy samych niepełnosprawnych, którzy pracują w systemie telepracy, więc mamy tam to dofinansowanie też z PFRON-u na nich. Oni mają jakąś aktywność. Nie jest to aktywność 40 godzin na tydzień, to od razu mówię, bo to są chorzy, którzy nie są w stanie aż tak pracować, ale wykonują te swoje zadania. Za to dofinansowanie, powiedzmy, to jest w porządku. Natomiast nie zatrudniamy jakiejś bardzo dużo obsługi poza asystentami, kierowcą. Ja tam
a ty jesteś
pracuję.
Prezesem społecznym.
Tak, cały zarząd jest społeczny. Tak, i pracuję gdzie indziej zarabiam na życie, bo muszę zarabiać na życie, tak jak każdy człowiek. I to jest męczące. To dlaczego, wiesz, dlaczego ona jest najbardziej męcząca? Że ludzie nie doceniają w ogóle. I to chyba jest tak, sama się nie cenisz, to ciebie nie cenią. Może jakbym sobie zarabiała tam nie wiadomo co i bym, nie wiem, to może by było chyba lepiej, bo dzwonią, wyzywają nas, nie wiem, przerwa była świąteczna, ludzie mieli normalnie przerwę. W normalnych firmach mają przerwę, urzędy się zamykają, tak? Nie, fundacja musi 24 na dobę, nawet, bo to taki był teraz te święta, prawda, Boże Narodzenie, potem tak. Do tego 6, no to zamknęliśmy tą fundację, bo no to nie, no przecież 2 tygodnie to niektórzy mieli takie, nie da się zamknąć. Fundacja nie może mieć urlopu, tak powiem. Nie możemy mieć urlopu, bo ludzie jakby dzwonią do nas, urzędów chyba tak nie obrażają jak nas, bo jak mają na coś czekać, nie wiem, 2 dni, to już jest wielki jakiś tam problem, że jeszcze jakaś faktura nieopłacona czy coś. I to jest takie w sumie smutne, że...
No ale powiedzmy trochę o tych sukcesach, bo na pewno kilka by się znalazło w ciągu tych 25 lat.
Tak, w ogóle to, że chyba zbudowaliśmy jednak system opieki nad osobami z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Mamy u siebie poradnię ogólnopolską, gdzie przyjeżdżają osoby z całej Polski. Nie zajmujemy się pojedynczym schorzeniem, bo tych schorzeń jest kilka, tak? Na przykład SMA, na które choruje mój syn, ma swoją fundację już w tej chwili w Polsce, tak? My tutaj nie preferujemy żadnej z tych chorób. Rozwinęliśmy to. Na naszej bazie powstały też nowe organizacje, które właśnie są dla poszczególnych chorób.
Specjalizują się.
Współpracujemy razem. To, że było dofinansowanie na wózki elektryczne i że ludzie w Polsce jeżdżą wózkami elektrycznymi, to jeden z największych naszych sukcesów, bo robiliśmy kiedyś taki projekt EVI. To są takie projekty, które robimy dla naszych,
a przy okazji
ale
nie korzystają.
Dla wszystkich robimy, żeby nasi mieli, tak? Bo naszych jest niewiele, tak?
Tak, a propos tych wózków. Jeździłyśmy po tych obiektach i sprawdzałyśmy, czy osoba niepełnosprawna będzie w stanie wjechać na wózku elektrycznym nie dość, że do mieszkania, to do łazienki, tak. Do pokoju czy do kuchni. I to był dramat.
Dramat. W Świnoujściu jest dramat, bo to w Świnoujściu jest. W Świnoujściu dalej jest dramat z tym dostosowaniem, bo tam jak synem jeżdżę, to też jest to, naprawdę nie ma...
A wydawało mi się, że już się trochę
nie,
zmieniło.
Nie, tam w hotelu, tym jeden hotel, jak on się nazywa, no nie pamiętam, nieważne. Taki jest na samym, zresztą nie będziemy tutaj reklamować, jest pokój, gdzie jest jednoosobowy. I w wielu hotelach są jednoosobowe pokoje dla osób niepełnosprawnych na wózku. No, ja nie wiem, to jest bezmyślność całkowita. Uważają ludzie, że właśnie taki niepełnosprawny na wózku to sam akurat podróżuje, nie potrzeba mu pomocy. Czy...
Asystenta?
Tak, no w ogóle kogokolwiek, tak, że tylko jedynki są. Kiedyś mnie w Kostrzyniu nad Odrą ubawił też pokój, bo ja zawsze też sprawdzam potem tak, żeby sobie podróżować razem z synem. To pokój był na pierwszym piętrze bez windy, nie? No bo tam chyba 3 gwiazdkowe muszą mieć. Ja mówię, a jak tu niepełnosprawny wjeżdża? A to się go wniesie. A ja mówię, a jak jest wózek elektryczny? No to nie wiedzieli, co mają zrobić. No to...
Ale ludzie też właśnie nie myślą, że to wnoszenie tej osoby niepełnosprawnej na wózku to odbiera im godność.
Tak,
nie, jednak,
że to
nie wszystko,
nie,
prawda?
Tak, no to żadnie, nikt nie lubi być wnoszony. I to jest takie bezmyślne. No, byłam ostatnio w restauracji pod Policami, gdzie toaleta dla niepełnosprawnych tak jest na pierwszym piętrze bez windy, na dole nie. Bo chyba musieli zrobić, to zrobili tam z tym znaczkiem. No, wygląda to naprawdę, no... A to akurat było chyba w tym samym dniu, co dostałam ten tytuł i od razu zwróciłam uwagę, to wszyscy mówią, o, mecenas już się sadzi. No, a tak mnie to uderzyło, no bo no jak może być jeszcze z tym wózkiem? Ja mówię, no przecież to jest, no to się nadaje do prasy, tak? taka no całkowita bezmyślność.
To co uważasz za ten swój największy sukces?
No to
sukces?
Mówię, Ewi, ten wózki, że są. Potem drugi, no to mieliśmy to, że jest wentylacja. To jest ta wentylacja domowa, czyli wszyscy,
że nie musi
którzy
być
potrzebują,
szpitalu.
Tak, to mają wentylację i wszyscy, nie tylko z naszymi chorobami, w tej chwili mają te respiratory i tak dalej, też to wywalczyliśmy. To, że lekarze się już, jest grupa lekarzy, która się zajmuje w całej Polsce, fizjoterapeutów, którzy znają te choroby. System spowodował to, że robimy mniej chyba jako organizacja, a więcej każdy sobie robi. Dlaczego? Dlatego, że skądinąd bardzo, bardzo fajna sprawa, żeby organizacje miały takie na swoją działalność, nie musiały pisać na wszystko projekty, bo wiadomo, projekty wymagają, tak? Na przykład te unijne głównie zatrudnienia. Osoby z naszą chorobą albo już większość pracuje, kto może, a kto nie może, to nie pracuje i pracować nie będzie, bardziej potrzebna jest rehabilitacja, asystentura i tak dalej, ale do życia. I wtedy te projekty, no jakby nie wszystkie są dla naszych, ale 1%, który został. Przecież ten 1%, jak powstawał, to on nie powstawał dla indywidualnych osób. Tylko dla organizacji naprawdę, które miałyby za te pieniądze mieć takie coś na, że tak powiem, na start. Bo nawet jak się pisze projekty i tak dalej, to tych pieniędzy od razu nie ma, tak? Nie można mieć tej ciągłości finansowania. A z tego zrobiono zbiórkę na pojedyncze osoby, prawda? I w tej chwili no, mamy naprawdę bardzo dużo kont indywidualnych. Pilnujemy te pieniądze, żeby one były wydawane na rehabilitację, na sprzęt, żeby nie były no, wydawane na rzeczy niezwiązane z celami, naszym statutem. Ludzie nie bardzo to rozumieją, ponieważ uważają, że jak ktoś im dał 1%, to są ich pieniądze. Zawsze wtedy mówię, jakby były pana, pani pieniądze, to by były na pana, pani koncie. A one są na koncie fundacji, są to pieniądze społeczne, bo to jest 1%, to nie, że ktoś dał darowiznę, tylko po prostu wskazał z podatków. Są pod szczególnym nadzorem i trzeba pilnować, żeby dobrze były wydawane, ale przez to to ludzie sobie sami bardziej organizują. Chociaż my na przykład, bo mamy ludzi z całej Polski, tak? Nie ma możliwości, żeby rehabilitował ktoś, musi mieć umowę z nami, musi mieć certyfikat, żeby wiedział, co robi. Więc też zatrudniamy w całej Polsce, powiedzmy, rehabilitantów. Tak? No jest to bardzo duża taka praca, ale bardziej papierkowa, bo najbardziej to tak boli, że my tych wszystkich ludzi nie znamy. Tak? My ich nawet na oczy czasami nie widzieliśmy, a likwidujemy im bariery w domu. Mamy dokumentację fotograficzną, ale może jak będę miała czas na emeryturze, to będę wtedy jeździła po Polsce i będę sprawdzała, bo niestety no, większość, znaczy cały nasz jakby personel to są osoby na wózkach, no nie są w stanie pojechać po Polsce i sprawdzić.
A przydałoby się, żeby mogły jeździć tak sobie same,
to by mogły,
może z asystentem.
No. I by mogły spotykać się, sprawdzać tych ludzi, czy oni są, czy oni kupują ten sprzęt, co się tam dzieje, bo no naprawdę są takie różne historie, czasami się wydaje, jak szczególnie się czyta Facebooka na tych forach, że ludziom najważniejsze uważają, że pieniądze są najważniejsze, nie rehabilitują się, nie kupują sprzętu i pieniądze dla samych pieniędzy, to chyba też tak sensu nie mają.
Na co właśnie przede wszystkim potrzebne są pieniądze z 1% w takiej organizacji jak Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni?
No takie podstawowe utrzymanie, wiadomo, musi być księgowość, tak? Musi być telefon, musi być adres, tak? To wiadomo, że musi być. Biuro musi być, bo jak nie ma biura, to się nie traktuje firmy poważnie. Bo jak zatrudniamy, pamiętam, jakaś jedna asystentka zrezygnowała z pracy u nas, ponieważ dziewczyna, która się zajmuje asystenturą, pracuje w domu i się umówiła z nią w domu, żeby przyszła. No i ona tak sobie pomyślała, firma bez biura, no i tak i uciekła. I potem żeśmy do niej dzwonili, co się stało, no i nam wytłumaczyła, że no już była gdzie indziej zatrudniona. Także te podstawowe rzeczy, nie są to jakieś tam wygórowane warunki, ceny i tak dalej. Na utrzymanie tego nam potrzeba, a wszyscy nasi podopieczni, no i my utrzymujemy też poradnie chorób nerwowo-mięśniowych tutaj w Szczecinie, więc to jest dla podopiecznych. Dopłacamy do asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, do transportu osób niepełnosprawnych. To są takie usługi, które są na terenie Szczecina, tak? Bo asystent i transport to jest na terenie Szczecina, natomiast poradnia jest dla chorych z całej Polski. A indywidualne potrzeby, no to turnusy rehabilitacji, my już wtedy nie dopłacamy, ponieważ my bardzo mało zbieramy na samą fundację w stosunku do tego, co zbierają osoby ze wskazaniem. To głównie na rehabilitację, na turnusy rehabilitacyjne, na leczenie, na lekarstwa, wizyty lekarskie, które nie wszystkie są bezpłatne i sprzęt, tak? I likwidacja barier, czyli to, co najbardziej
jest potrzebne.
Żeby to
ogarnąć,
potrzebne.
To jednak trzeba dużo pracy włożyć. Gratuluję wyróżnienia. mecenas osób niepełnosprawnych 2017 roku, Beata Karlińska, prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Jesteśmy w okresie rozliczeniowym. Ten 1% będzie Wam bardzo potrzebny.
Jasne, co roku czekamy i rozdajemy kalendarzyki, piszemy pisma. Dziękujemy, dziękujemy też Radiu Szczecin, bo zawsze te dżingle lecą, reklamy też o fundacji. I to są dla nas bezpłatne, tak? Także bardzo Wam dziękujemy i no, zawsze coś tam wpada, nie? Każda złotówka jest potrzebna, tak? I nie wydajemy jej na pewno na jakieś niepotrzebne rzeczy, tylko na potrzeby jakieś takie podstawowe i kontakt z naszymi podopiecznymi.
Dziękuję za wizytę w studiu. 1% podatku warto przekazać Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.